No cóż, chciałoby się rozmawiać jeszcze długo o bohaterkach pani książki. Może spróbujmy powiedzieć o osobie, która oddana była sprawie, no, wyjątkowo ważnej, a trudnej. Mianowicie mówię o pani Konstancji Skirmund, pisarce i publicystce, o której pani pisze już pod tytule, że Litwinka i Polka jednocześnie. To chyba nie kwestia tylko przypadku, że tak się złożyło, że Litwinka i Polka, ale również chyba pewnej misji życiowej, tak, tej pani.
Tak, ta kobieta zachwyciła mnie swoją umysłowością, taką samodzielnością myślenia. Ona rzeczywiście żyła na pograniczu dwóch kultur. Uważała się za Litwinkę, ale pisała po polsku. Mieszkała na terenie dzisiejszej Białorusi, bo w Pińsku. Walczyła o polską szkołę. Walczyła o polskie instytucje, takie jak filia Mińskiego Towarzystwa Rolniczego w Pińsku, czy Bank Poleski, do którego nawet udało jej się wprowadzić kobietę znajomą swoją, Marię Makowską, na krótko wprawdzie, ale kobieta w banku w tym czasie, to było coś. Założyła też kasę pożyczkowo-oszczędnościową zwaną Mrowiskiem i to była kasa dyskryminująca mężczyzn, bo panowie mogli tam przyjść tylko po uprzednim umówieniu się. Panie mogły przyjść w każdej chwili. I ta kasa wspierała inicjatywy ziemianek, które chciały coś w swoich majątkach zrobić, ulepszyć. Ale ona przede wszystkim uważała się za Litwinkę.
Czy to w tamtym czasie znaczyło, bo to jest kwestia do dyskusji, czy to wtedy, czy w tamtych czasach znaczyło to Litwinkę, czyli nie Polkę? Już chyba trochę tak.
Tak, tak. I tutaj to jest to tak złożony problem, że właściwie trudno to bardzo w krótkim czasie wyjaśnić. Ona była przedstawicielką tak zwanego ruchu krajowego, powstałego właśnie na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Chodziło o to, żeby wszystkie narodowości, które żyją na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, a więc Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, żeby ich dorobek kulturalny był respektowany w równym stopniu. To mówiąc tak w dużym uproszczeniu. Ona uważała się za Litwinkę, za obywatelkę państwa, które kiedyś połączyło się z Polską w dobrowolnej unii.
Obywatelka Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Wolni z wolnymi, równi z równymi.
Hasło naszej unii.
Tak. I ona jest Litwinką. Powiedziała o sobie w którymś artykule, określiła się jako gente Lituana natione Lituana, czyli z rodu litewskiego, narodowości litewskiej. Przypomnę tutaj, że Mickiewicz mówił o sobie gente Lituanus natione Polonus, z rodu litewskiego, narodowości polskiej. I duża część szlachty zamieszkującej tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego utożsamiała się wtedy z kulturą polską. Język polski był dominujący w tych warstwach i oni o sobie mówili gente Lituani natione Poloni. Ona nie. I też ciekawe są jej bardzo poglądy na temat Unii, że Unia była z jednej strony dla Litwy dobrodziejstwem, bo na Litwie nie istniał system prawny, nie istniało szkolnictwo i obce były zdobycze kultury chrześcijańskiej. Ale ponieważ ta polska kultura była silniejsza i dojrzalsza, jak gdyby wchłonęła w siebie tego młodszego brata, czy raczej młodszą siostrę, to wchłonięcie kulturowe było dla Litwinów niebezpieczne, bo oni się w tej polskiej kulturze jako rozpłynęli. I stąd się zresztą brały te konflikty w XIX wieku polsko-litewskie, bo w Litwinach obudziło się w pewnym momencie to dążenie do odtworzenia swojego języka, do powrotu do korzeni. Język jest trudny, język jest jedyny w swoim rodzaju, także ciężko się porozumieć. Jest niewielka grupa ludzi, którzy tym językiem mówią. Więc oni są niejako zmuszeni do szukania języka porozumienia z sąsiednimi narodami. I Konstancja Skirmund uważała, że to może być albo polski, albo niemiecki. Rosyjskiego nie brała pod uwagę ze względów patriotycznych. Uznała, że jednak łatwiej będzie mówić po polsku, bo te wpływy polskie były silniejsze. I teraz ona pisze dzieje Litwy w Zarysie, pisze taką trylogię nad Niemnem i Bałtykiem i nagle znajduje się w centrum tego konfliktu polsko-litewskiego. I zaimponowała mi tym, że ona nie dała się zmanipulować żadnej ze stron tego konfliktu, że ona potrafiła zachować swoje własne niezależne zdanie, że Litwinom zarzucała zbyt duże dążenia separatystyczne, Polakom zarzuciła wręcz hakatyzm w stosunku do Litwinów. To oskarżenie takie...
No mocne, to jest zwłaszcza skierowane do Polaków.
Tak. Ale trzeba przyznać, że jedni i drudzy ją szanowali. I po jej śmierci, zarówno w prasie polskiej, jak i w prasie litewskiej, pojawiły się bardzo ciepłe słowa i bardzo takie wzruszające teksty. A Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, no taka już powiedziałabym kolebka tego separatyzmu litewskiego, zamierzała jej przyznać tytuł doktora honoris causa. Do tego nie doszło, no bo ona zmarła przedwcześnie. Więc postać naprawdę niezwykła. Kobieta, która dyskutowała z najwybitniejszymi intelektualistami swojej epoki, która przyjaźniła się z Jonasem Basanavičiusem, najwybitniejszym przedstawicielem litewskiego odrodzenia. Taka naprawdę intelektualistka z górnej półki, a jednocześnie zajmująca się całkiem takimi materialnymi, przyziemnymi bankowymi sprawami.
Bankowo-spółdzielczymi.
Banki, szkoły polskie. Ocaliła kościół w Chorodyszczu przed zniszczeniem też takimi akcjami wymierzonymi w administrację rosyjską. Więc była jednocześnie polską patriotką. I co najśmieszniejsze, tak ją właśnie określały władze carskie rosyjskie. Ona i jej przyjaciółka Józefa Kurzeniecka były nazywane przez urzędników rosyjskich eti praklaty je polski je patriot.
Okazuje się, że bardzo łatwo być uogólniony przez wroga w taki czy w inny sposób. No cóż, trzeba będzie naszą rozmowę niestety kończyć, ale w planach mieliśmy jeszcze choć parę słów o Irenie Iłakowiczowej. To jest z kolei właśnie już to pokolenie z końca pani przeglądu książkowego. Może zostawmy jej osobę jako taki smak dla wszystkich, którzy sięgną do pani książki, wspominając tylko o kobiecie, która już przed wojną, przed 1939 rokiem prowadziła z mężem pracę w zakonspirowanej organizacji polskiej. To tajemnicza sprawa. Potem w czasie wojny uczestniczyła w konspiracji równocześnie antyniemieckiej i antysowieckiej i z racji zaawansowania w tej konspiracji w różnych trudnych okolicznościach, w których się tam znalazła, no, doświadczyła i niemieckiego więzienia, nawet obozu koncentracyjnego, z którego zupełnie w trybie awanturniczym została wydobyta, filmowym. No a potem w bardzo tajemniczych i pełnych cienia okolicznościach zginęła w trakcie z kolei jakiejś akcji antysowieckiej, jeszcze w czasie okupacji, jeszcze pod
okupacją
niemiecką.
Była to jedna z najpiękniejszych Polek międzywojnia i wracając do początku naszej rozmowy, to ona właśnie jest na okładce książki w takim trochę dziwnym przebraniu. Jest to zdjęcie pozowane, to jest strój alpinisty. Jest to przypadkowa zapewne, ale tak się zdarzyło, że pewna aluzja do wydarzenia z jej życia, kiedy ona jako młoda dziewczyna, młoda studentka wspinała się w Alpach. Jeden z kolegów alpinistów spadł do przepaści. Ona w brawurowy sposób spuściła się na linię i wydobyła go. Niestety już martwe ciało, ale nikt się nie odważył tego zrobić. Ona tego dokonała.
O kobietach, które były bohaterami, bohaterkami rozmaitej pracy. Te, które tutaj widzimy w książce, to jest oczywiście pewien wybór tych, o których można było napisać. Jest tych bohaterek zapewne i było na pewno znacznie więcej takich, których praca i codzienne obowiązki, a można powiedzieć, może albo czekają jeszcze na swojego autora opracowania, albo po prostu nigdy nie muszą wejść do książek, bo są życiem dobrze przeżytym. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję
pani Joannie
bardzo.
Puchalskiej, która dzisiaj nas zaszczyciła swoją obecnością w konwersatorium. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle na konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.